Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa i zapraszam na rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat, który chcemy podjąć i zaproponować również Państwu, to młodzież i emocje. Myślę, że ważny temat, każdemu bliski. Z nami są wędkowicze, tak bym powiedział, nie wędkarze, ale wędkowicze. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie związani ze Stowarzyszeniem Wędka, a pełna nazwa Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka imienia Każdego Człowieka. Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie i cieszę się, że zaproszenie przyjęliście do naszego studia. Po kolei pani doktor Elżbieta Jurzysta. Witamy serdecznie. Natalia Kwiatkowska. Alla Stolińska. I Marek Kurpiewski. Zobaczycie Państwo, wszyscy podpisani wolontariusz Wędki, Stowarzyszenia Wędka, ale jak się przekonamy już za moment, no każdy ma jakiś, tak jak zwykle to bywa, swój talent, ma swoją taką szczególną rolę, szczególne zadanie w tejże wędce. Skoro wędka, to powiedzcie najpierw, bo już wędka gościła, pan Wojtka Przybysza, pozdrawiamy serdecznie, prezesa stowarzyszenia, który no za nie mógł delikatnie rzecz biorąc i musiał zostać, ale wysłał tych, których, jak myślę, uznał, będą dzisiaj najlepszymi przedstawicielami wędki i powiedzą to, co ma być dzisiaj powiedziane. Co to jest ta wędka, Marku?
Wędka powstała już ponad 12 lat temu. Tak jak tutaj ojciec zauważył, Wojciech Przybysz jest prezesem tego stowarzyszenia. Dlaczego wędka? Dlatego, że my dajemy wędkę młodzieży, dzieciom, nie dajemy ryby, tylko tą wędkę, no, żeby sobie tą rybkę złapały, tak? Wędka jest takim specyficznym stowarzyszeniem, bo jest, można powiedzieć, ewenementem na skalę kraju, chociaż są podobne stowarzyszenia do nas, to jednak nie działają tak jak my. Tak? Teraz ten nasz projekt, jakby ktoś tak powiedział w słowach modnych w niektórych kręgach, no, będzie się troszeczkę też rozwijał z tego względu, że będą tworzone też federacje różnego rodzaju naszego stowarzyszenia. Będziemy wychodzić dalej, już wychodzimy jako streetwalkerzy, jesteśmy na ulicach, wśród młodzieży, w różnych rejonach Torunia, ale nie tylko, bo też mamy swoich takich cichych przedstawicieli w Polsce, którzy już działają też. No i co, na temat może działalności młodzieżowej i czegoś więcej, to może Natalia tutaj powiedzieć, jako młodzieżowy wolontariusz i koordynator, no.
Też chciałabym jednak zaznaczyć, że my jako Stowarzyszenie Wędka łowimy dzieci na ulicach. Właśnie wychodzimy z inicjatywą streetworkingu, który polega na tym, że my wychodzimy do dzieci, do młodzieży i staramy ich wyciągnąć z tego złego środowiska do tego dobrego. Staramy, właśnie jak Marek powiedział, dać tą wędkę. No i to od nich zależy, czy możemy skorzystać z tego, czy nie skorzystają z tego, więc zawsze jesteśmy...
Czy zaczepiacie młodych, czy tak sobie chodzicie i dajecie się też...
Łapiemy ich na tą wędkę, bo w niektórych miejscach Torunia są takie miejsca, gdzie ta młodzież spędza czas w różny sposób. No my chcemy, żeby spędzała ten czas w sposób dobry, żeby potem nie trzeba było odwiedzać tych ludzi często ze złamanymi życiorysami w różnych zakładach, czy też ośrodkach detoksykacyjnych i tak dalej, nie? Więc no, myślę, że odławiamy, jak to powiedziała koleżanka Natalia.
No ale też chodzimy do świetlic dla dzieci.
Tak.
Chodzimy do świetlic dla dzieci, bo często dzieci w świetlicach, no mają tam zajęcia, wiadomo, ale bardzo często zasiedzą w telefonach i my tam idziemy z taką inicjatywą, że my wyciągniemy ich i prowadzimy im najróżniejsze konkursy, gry, zabawy, robimy co tylko chcą, a nawet czasami pojawiają się bardzo dziwne pomysły, których po prostu nikt inny nie wpadnie, ale dzieci są bardzo chętne do właśnie spędzania czasu z nami i bardzo są chętne, kiedy znowu przyjeżdżamy i my przychodzimy do nich z taką inicjatywą, że jednak damy im ten czas bez telefonów.
Tak, tutaj jeszcze dodam, że jesteśmy na ulicy Jęczmiennej 10 od wielu lat, ale wyjście mamy od ulicy
Sukienniczej 7.
Sukienniczej 7, dokładnie. I do nas też można przyjść osobiście, tak? Do nas przychodzą też dzieciaki, często odrabiają lekcje, gdyż nieraz w domu nie ma na to warunków, no bo różne sytuacje są też w domach tych dzieci, tak? Czasami są to trudne jakieś sytuacje, czasami są to też normalne domy, ale po prostu lubią spędzić ten czas wśród innych osób i też z nami sobie, nie wiem, jakoś tam ten dzień czy resztę dnia spędzić, nie? Również chętnie się włączają do różnych inicjatyw, działań, czyli też dzieciaki są niejako wolontariuszami, te, które przychodzą, więc no, tak, nie dostały jest, tylko rybki.
To jest właśnie piękne wtedy, kiedy my jesteśmy dla niektórych taką świetlicą, do której mogą przyjść, zjeść obiad, odrobić lekcje, a po jakimś czasie te dzieciaki wracają do nas jako wolontariusze i chcą nam pomagać i chcą jeździć z nami właśnie do innych osób. I to jest taka przemiana, którą bardzo fajnie się obserwuje.
Wśród wielu ciekawych rzeczy Natalia powiedziała też jedną taką wyjątkową. Kiedyś się mówiło, było takie pojęcie dzieci ulicy. Bez telefonów. Ja jestem z tego pokolenia, gdzie jeszcze telefonów nie było w wieku nastoletnim. No i to nie był zjadacz czasu, czy coś, co mieliśmy pod ręką i co było takim łatwym znalezieniem czegokolwiek. Tam Natalka mówi, że trzeba od telefonów dzieciaki odrywać. Wiemy po sobie, że sami siebie też musimy od tych telefonów czasem odrywać, czy sobie jakoś postanawiać, że nie korzystamy, że odkładamy przed snem na przykład gdzieś tam dalej, żeby nie korciło. Więc to też pokazuje i trochę jakby już nawiązuje do tematu naszego dzisiejszego spotkania Młodzież i Emocje, jak to się zmienia. W ciągu kilku lat potrafi się zmienić i młody człowiek również. Dlatego też pytanie trochę tak definicyjne, ale no, młodzież to dzisiaj kto? Nie wiem, jaki wiek mniej więcej?
Młodzież ta, nie wiem,
13-18.
Spróbuję ja odpowiedzieć na to pytanie, bo to też wynika z tego faktu, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat mieliśmy zmianę szkolnictwa, systemu szkolnictwa, tak?
No właśnie.
I ja jestem osobą, która kończyła ośmioklasową podstawówkę, więc podobnie chyba jak ojciec też, więc i tutaj jeszcze Ela, więc pamiętamy te czasy, kiedy było w naszej ocenie normalnie, tak? Gdzie nie było zatarte tej granicy takiej sztucznej dorosłości, tak? A potem jak pojawiły się te gimnazja, no to osoby, które jeszcze nie były wykształcone, że tak powiem, ukształtowane, no tak powiem, może będzie to trafniejsze słowo, ukształtowane, trafiały do gimnazjum, często czuły się już dorosłe, no a niestety, no tymi dorosłymi nie były. I mieliśmy potem wiele takich przypadków, gdzie młoda osoba nie radziła sobie z życiem i pojawił się alkoholizm, jakaś narkomania i jeszcze gorsze problemy, tak? Więc ta młodzież wtedy definiowała siebie jako osoby naście lat, tak? No według nas, no to młodzieżą są te osoby, które trafiają do nas do 18 roku życia, bo też mamy pewne zasady w WENCE i na przykład wolontariusze dopiero kiedy ukończą 18 rok życia mogą do starszych osób zwracać się po imieniu, tak? Jest to taka też taki nasz niepisany, znaczy można powiedzieć regulamin wewnętrzny, nie? Więc no traktujemy ich jako młodzież do 18 roku życia, nie? To tak z definicji wędki by wyszło teraz.
Te zasady muszą obowiązywać tak, wszędzie oczywiście. Pani doktor Elżbieta Jurzysta jest też pedagogiem specjalnym, mediatorem i jak czytam trenerem komunikacji empatycznej. Tutaj mamy dużo już w kwestii emocji na przykład. Mamy rozmawiać o młodzieży i emocjach. Wy patrzycie na tę młodzież, która do was przychodzi. Ale na początku chcę zapytać pani doktor o emocje w ogóle. Czy są emocje dobre, złe, bardziej pożądane, mniej takie, których powinniśmy, nie wiem, się wstydzić, pozbywać, nie artykułować, nie pokazywać. Czy wszystkie emocje są, nie wiem, dobre, potrzebne, można tak powiedzieć?
Z emocji się nie spowiadamy. Nie? Emocje tak nie są właśnie czymś złym, natomiast to, co możemy zrobić pod wpływem tych emocji, nie? Czyli czyny, które podejmujemy, tu możemy dyskutować nad tym właśnie, jak je ocenimy, czy one służyły życiu, czy pomagały. Natomiast emocje to jest stan, który, w którym jakieś związki chemiczne działają w naszym mózgu przez 90 sekund, nie? To jest coś, co przychodzi i za chwilę odejdzie. Więc to, że my te stany utrzymujemy w mózgu dłużej, to już jest naszą jakąś wolą, wyćwiczonymi nawykami, w jaki sposób to utrzymujemy. Sama emocja jest falą, która przychodzi, jest, odchodzi, za chwilę będzie następna. Nie jest ani dobra, ani zła. Po prostu jest jakimś stanem. Możemy je rozpoznawać w ciele. To jest bardzo dobry wskaźnik. No niestety nasza kultura na to nie zwraca uwagi, nie? Więc tutaj jest takie wrócenie do ciała. Ciało nam pokazuje. Ciało jest taką informacją, w której możemy odczytać, o co nam chodzi, nie? Tam są jakieś potrzeby, albo mamy te emocje, które się pojawiają przy zaspokojonych potrzebach, takie jak radość, wdzięczność, duma, ale mamy też takie emocje, które pokazują nam niezaspokojone potrzeby, czyli właśnie smutek, złość, nie? Tam jest coś, co ta emocja pokazuje, że właśnie chciałaby czegoś od nas, nie? To jest jakaś prośba. Ja czasem mówię, że to są listy wysyłane przez Pana Boga i czy ja teraz tą kopertę otworzę, czy rozpakuję, czy odczytam, co tam jest, dlaczego. Nie? Właśnie one pokazują na przykład, że jakaś moja granica została naruszona.
Tak w telegraficznym skrócie, ale bardzo zainteresowało mnie to, że Pani powiedziała o tym, że 90 sekund
tak.
Coś w nas jest.
Tak.
Czy my to będziemy jakoś rozgrzebywać dalej, czy za tym iść, to od nas zależy, więc no nic strasznego chyba te emocje, tak do końca.
Emocje są naszym darem, naszą komunikacją. Ja wręcz to tak widzę z Panem Bogiem. Widzę potrzeby nasze jako takie perły, które nasiona, które Pan Bóg daje nam w życiu i które możemy właśnie poprzez nasze życie rozwijać. Natomiast emocje są tymi dzwonkami, które uruchamiają, poruszają, informują nas o tym, że właśnie jakaś potrzeba, możemy świętować jej zaspokojenie, albo możemy opłakiwać to, że nie jest zaspokojona, nie? Także to mam wtedy wybór, mam świadomość, a czym innym jest, jeśli emocje właśnie pozwalam tym emocjom, utrzymuję je, nie? Złość utrzymywana przez dłuższy czas. No niektórzy na złości żyją przez wiele lat, nie? Czy w smutku i tak dalej, nie? To już jest utrzymywane w jakiś sposób, więc tutaj można coś robić, nie?
Działać. Jest Alla. Z Ukrainy pochodzi.
Tak jest.
Ale w Polsce już mieszkasz...
20 lat. Mieszkam 20
lat. W Wędce pojawiłaś się...
Od roku tak naprawdę.
Po 24 lutego.
Tak,
po
tak.
Po tej takiej symbolicznej dacie. Myślę, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. No i co tam się w tej Wędce zadziało wtedy? Powiedz, jak to z twojej perspektywy wyglądało?
Moje taki pierwszy kontakt z Wędką właśnie był spowodowany przez tą sytuację, która się stała 24 lutego. Bardzo mnóstwo rodzin z Ukrainy, głównie matki z dziećmi, z młodzieżą przyjechały do nas do hostelu rodzinnego i przyjęliśmy bardzo dużo osób. I wiadomo, w jakim stanie te były dzieci, bardzo w ciężkim stanie. Znając tą mentalność, bo jestem z pochodzenia Ukrainka i zawsze będę się czuła ze swoim narodem i no po prostu czułam ten ból i wiedziałam, że oni się bali się po prostu kontaktu ze mną, byli przerażeni, że są tutaj, te emocje przerastały, nie wiedzieli, co mają robić, rozmawiać ze mną, nie rozmawiać, ufać mi, nie ufać, byli tak wyrwani po prostu z tego swojego świata, świata dzieciństwa, świata swojego młodzieżowego. No i wiadomo, że trzeba było pomóc tym dzieciom. Swoją taką pierwszy kontakt z Wędką to przez Iwonę, która jest prezesem Fundacji Interpares, to jest Fundacja Zwierząt. Razem z Iwoną byliśmy u Wojtka i omawialiśmy po prostu, rozmawialiśmy na temat takiej integracji dzieci i młodzieży z Ukrainy, z Polski, żeby po prostu ich nie zamykać w samych sobie, tylko ich łączyć. I żeby po prostu ich zabierać i właśnie robiliśmy to. I robimy do dzisiaj. Integrujemy te dzieci, integrujemy tą młodzież, zabieramy na wspólne wyjazdy, na wspólne zabawy. Ostatnio takie przedsięwzięcie, które pamiętam, to było właśnie było Boże Narodzenie, które organizowaliśmy razem z Wędką. I to było też bardzo piękne przedsięwzięcie. Bardzo dużo ludzi z Ukrainy z dziećmi byli właśnie w Wędce. Wspólne spędzanie czasu, żeby oni trochę poczuli po prostu te święta i poczuli się jak u siebie w domu.
I znowu to, co mówisz, no pojawił się człowiek, Iwona się pojawiła i tak dalej. I od zdania, od słowa, od pomysłu do pewnego konkretnego działania. Cieszymy się, że również Iwentka jakoś się w tym odnalazła. Do was wszystkich pytanie takie. Czy można powiedzieć, bo mówi się o tych pokoleniach różnych, ja sobie wypisałem, X, Y, Z, nie wiem, płatki śniegu i inne pokolenia, różnie się ich nazywa, czy baby boomu, to trochę wcześniej to pokolenie. Można powiedzieć, jaka młodzież jest dzisiaj, patrząc również na emocje, jakie oni emocje wyrażają. Widziałem różnych młodych ludzi, ale to, co jakoś mi się bardzo tak skojarzyło mocno, kiedy pani Elżbieta mówiła o emocji, jaką jest smutek. Bardzo często lubimy sobie to tak potęgować w sobie ten smutek więcej niż 90 sekund, na pewno to w nas trwa. Więc pytanie do was. Z jaką młodzieżą wy się spotykacie? Co tam, nie wiem, czy można powiedzieć, że coś dominuje, jakieś emocje, jakieś uczucia?
To może ja zacznę po bardzo kolei, proszę. Co z własnego doświadczenia. Zdarzają się takie przypadki osób, które mają myśli samobójcze też, tak, różnego rodzaju. Jest bardzo dużo w nich smutku właśnie, nie? Jest bardzo dużo w nich smutku, z którym nie potrafią sobie poradzić sami. Wynika to też z takiego osamotnienia, bo często te osoby, które właśnie noszą dużo tego smutku, to nie są osoby, które pochodzą z rozbitych rodzin, z rodzin, przynajmniej te, co ja spotkałem na swojej drodze, tak? Z rodzin dotkniętych alkoholizmem, czy narkomanią, czy jeszcze innymi problemami. Tylko to są osoby z rodzin, z domów, bardzo dobrych domów, gdzie czy tata, czy mama zarabia dosyć dobrze, ma dobrą pracę, ale nie ma czasu na rozmowę z tym dzieckiem. Nie ma czasu na to, żeby usiąść zwyczajnie i porozmawiać, tylko wszystko odhaczają na zasadzie, jakby to była kolejna praca w korporacji, nie? Czyli to, co się dzieje w pracy, przekładają na dom, nie? Wszystko jest schematyczne, wszystko ma być zrobione pod linijkę. A często dziecko potrzebuje właśnie tego, żebyśmy wsłuchali się w to, co potrzebuje, żebyśmy wsłuchali się w to, co ma nam do powiedzenia i nie my podejmowali za niego nieraz decyzje, tylko dali mu podjąć pewne decyzje, żeby się nawet przewróciło czasem, tak? Po to, żeby nauczyło się też pewnych zachowań, ale żeby wiedziało, że my jesteśmy obok i jeżeli się przewróci, to podamy tą rękę i pomożemy wstać, nie? I takich dzieci właśnie z tych dobrych domów będzie coraz więcej. To jest straszne, ale mniemam, że tak niestety będzie, ponieważ nasze pokolenie rodziców, sam jestem ojcem, często nie ma czasu dla własnych dzieci, żeby wysłuchać tych ich emocji i tego, co się dzieje w środku tego dziecka, tak? Że ono potrzebuje zwykłego nawet słowa kocham cię, czy zwykłego przytulenia, albo tego, żebyśmy pokazali mu ten świat, poszli, porozmawiali z nim, tak? Pokazali, chodź zobacz, tutaj jest to, czy to, nie? My teraz scedowaliśmy to wszystko na smartfony, na internet, na telewizję, co, jak pokazuje nam to, co się dzieje, no jest czymś złym, nie? Dlatego tak duże jest teraz zapotrzebowanie na psychologów, różnego rodzaju terapie i tak dalej. To wzrosło na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Dlatego, że my zaczęliśmy pędzić za pieniędzmi i za karierą, a przestaliśmy patrzeć na rodzinę, nie? Na tą najważniejszą komórkę społeczną. Co przyszłości może przełożyć się na stan państwa naszego. To już politykę możemy zaraz wejść, nie?
Jasne. A pozostali, młodzież, z którymi się spotykacie dzisiaj i zawodowo, i wolontaryjnie, jakie problemy największe im towarzyszą? Marek powiedział o takiej samotności w tłumie ludzi, prawda? Co jeszcze?
Znaczy, na pewno to, co też Marek powiedział, że my dajemy czas. My też działamy właśnie jako świetlica, gdzie u nas w godzinach otwarcia zawsze ktoś jest. I no, młodzież i dzieci przychodzą z najróżniejszymi problemami, żeby chociażby porozmawiać, żeby pochwalić się piątką z matematyki, albo żeby chociażby spytać się o jakieś pytanie, bo rodzice nie mają często czasu. Więc no, przeważnie młodzież właśnie napotyka się z takim problemem, że oni nie dostają tej uwagi od rodziców, od nauczycieli i że oni potrzebują takiego wsparcia psychicznego i staramy się im to dawać.
Tu jeszcze wejdę w słowo Natalia, co zwróciła uwagę, właśnie pochwalenie się tą piątką. Jedna z naszych podopiecznych, wolontariuszek, ma konflikt tam w domu, jest dosyć duży konflikt. Było niechodzenie do szkoły, ucieczki jakieś z lekcji i tak dalej. No i nagle okazało się, że można to zmienić. Można to zmienić, gdzie nawet kurator nie wiedział, jak sobie z tym poradzić, tak? I po kilku dniach, po zwykłej rozmowie nawet z nami, okazało się, że ta osoba jest w stanie stanąć na głowie i zrobić wszystko. I z 7 zagrożeń na koniec semestru zostały się tylko 2, nie? I nie trzeba było wcale karać, kazać. Wystarczyło w normalny sposób przedstawić to wszystko, porozmawiać, wysłuchać tej osoby, tak? Spróbować zrozumieć ten problem. Gdzie jest ten problem? Gdzie nie miała tego zrozumienia w domu, nie? Gdzie własna rodzina nie potrafiła tego zrozumieć. A nagle okazało się, że można. I ta dziewczyna bez żadnej pomocy, praktycznie z zewnątrz, zrobiła to sama, nie? Wystarczyła zwykła rozmowa, nie? I ona, przychodząc codziennie do Wędki, z radością w oczach, ze łzami w oczach, mówiła, że dzisiaj dostałem piątkę, dzisiaj dostałem trójkę, nie mam żadnej ucieczki, nie? I to są właśnie takie pozytywne akurat emocje, nie? Które można zobaczyć, nie? Tylko trzeba zawalczyć o tych ludzi młodych, nie? I to właśnie Wędka robi.
Jeżeli mogę coś dodać, to te dzieci, ta młodzież, z tego doświadczenia, jak rozmawiam z rodzicami, to bardzo często, no nie wszyscy uczestniczą i chodzą do szkoły. Dużo osób też, oczywiście swojego doświadczenia, zostałem w domu i też pytam rodziców. No często jest tak, że dzieci nie chcą. Przeważnie to jest tak od 13 roku życia, bo do 13, tak, te młodsze dzieci, to z chęcią chodzą do szkoły. Chcą chodzić, szybko się odnajdują, łatwiej ten język polski też poznają, a już ta młodzież starsza, to oni się obawiają, że się nie odnajdą, że ich nie przyjmą. Wolą zostać w domu, właśnie siedzieć w telefonie i jakby przekonać ich, bardzo jest trudno. Dlatego właśnie Wędka też pomaga, nawet bardzo dużo dzieci właśnie, których nie uczestniczą w szkole czy w liceum, przychodzą do Wędki i wspólnie coś próbujemy tutaj zorganizować, żeby jakoś ich przekonać i przygotować właśnie do tego życia w Polsce.
Mhm. Czyli jakiś strach się pojawia przed
boją
tym,
się,
że
boją się.
Zostaną przyjęci.
Ale rozmawiałam właśnie dzisiaj, jeszcze rozmawiałam z takim chłopakiem, właśnie teraz na święta wyjechał na Ukrainę. On ma 14 lat. No i pytam, jak w ogóle w szkole. On mówi, że chodzi już pół roku, bardzo mu się podoba w szkole polskiej, bardzo fajni pedagodzy, zawsze tak wspierają tych dzieciaczków z Ukrainy. Ale tak się złożyło, że on w tej klasie został sam, bo było ich więcej, zawsze to takie wsparcie jest, jak jest ktoś właśnie, osoby, które znają ten sam język i są tej samej mentalności, przeżywają te same problemy, a on został sam i mówi, że ma dużo fajnych przyjaciół, kolegów właśnie ze szkoły, Polaków, ale jest trudno, mówi, jest trudno jemu samemu, musi tak próbować jakoś zaprzyjaźnić się z nimi i udaje się. No, ale to jest też jakaś zawsze walka ze sobą.
Pani doktor, z doświadczenia swojego?
To ja powiem tak, że nie tyle kwestia pokolenia dla mnie jest ważna, ile to, co się dzieje w mózgu nastolatka. Ten mózg podlega całkowitej przebudowie. Tam jest po prostu burza, tworzenie tożsamości. Więc tak my możemy tam towarzyszyć temu wykluwaniu się nowego człowieka. I to nie jest dla nas łatwe, ponieważ zwłaszcza rodzice są na tej pierwszej linii frontu, gdzie jesteśmy tym zderzakiem tak, na te różne burze, które się w tym młodym człowieku zadziewają, których on sam nawet nie rozumie. I to, czy my jesteśmy z cierpliwością, gotowością właśnie być tym workiem treningowym, to nie jest łatwe. Natomiast kiedy ja słyszę nie od dziecka i jestem gotowa to nie uszanować, nie złamię tego dziecka, tylko właśnie zobaczę, że za tym jego nie jest jakaś ważna potrzeba dla niego, nie? To ja mam pewność, że moje dziecko będzie w dorosłości potrafiło powiedzieć nie. I okej, jestem workiem treningowym, bo taka jest kolej jakiejś rzeczy, nie? Że okej, cieszę się, że jakieś nastolatki przeżywają to w stosunku do mnie, że potem wyjdą w świat z tym doświadczeniem, że mogą właśnie pokazywać swoje granice, nie? Pokazywać swoje potrzeby. Więc to uszanowanie cudzego nie, w ogóle usłyszenie, to co mówiliśmy, usłyszenie, zrobienie przestrzeni, czasu, bycie dla tego kogoś. Czasem takie pytanie, a co jest niewypowiedziane? Nie? Co jeszcze nie było usłyszane, tak? Czy w ogóle zobaczenie, nazywanie tych uczuć, to jest ważne, nie?
Tak mi się kojarzą wolontariusze, jako takie anioły w tej świetlicy. Przychodzi młodzież różna. Oni czasem, tak jak mówicie, ze szkoły, no z jakąś porażką na przykład przyjdą, tak? Albo nabuzowani, rozemocjonowani różnymi rzeczami. I wy jesteście, którzy też macie swoje życie. Natalka jeszcze szkołę, pewnie. Ala już pracę, Marek też.
No ja jestem cały czas w ręce.
Natomiast, no, to tym bardziej jest w tym oku. Jak sobie z tym też poradzić, bo to jest, wy nie możecie grać, bo młodzi od razu to wyczują, że to jest sztuczne, że udajecie, że macie przyklejony uśmiech, prawda? To jak bumerang trochę tak działa, te emocje, bo wy pomagacie młodym te emocje odkryć i jakoś ukierunkować dobrze. Ale
tak,
swoje też macie emocje,
tak,
i przeżycia.
I to jest ważne, że to, co mówi ktoś, to jest o tym kimś, mhm. Nie? Żeby odczytać. Ja mam taką świadomość, że ludzie robią dwie rzeczy. Albo dziękują, albo proszą. Mhm. Więc jeśli to coś, co mówi ten człowiek, nie jest wdzięcznością, to jest prośbą. I ja nie muszę słuchać tych słów, które tam lecą, tylko mogę zobaczyć, o jaką potrzebę ten człowiek teraz chce poprosić, nie? I to jest jakby ważne, żeby właśnie zobaczyć ponad słowami, które lecą, nie? Mieć otwarte serce i słuchać sercem. I różne konflikty są po prostu o życiu, o przejawach życia, więc kiedyś właśnie nie wiem, bałam się konfliktów, unikałam konfliktów. Teraz jestem mediatorem i świętuję konflikty, że ktoś wyraża, pokazuje siebie, drugi ktoś ma tak i możemy się zobaczyć dzięki temu, nie? I możemy znaleźć wspólne rozwiązanie, które będzie dla obu stron satysfakcjonujące.
Mhm. Natalko, tutaj, Marku, Alo, jak
to po kolei może nie chcieć.
Jasne, ja mogę powiedzieć tak ze strony właśnie, z mojej strony, że ja na przykład widzę wędkę w ten sposób, że jak w szkole mam zły dzień, strasznie, nie, już nie chce mi się nic. Ale jednak jest ta wędka, gdzie kiedy przekraczam ten próg, to w wędce jest mnóstwo szczęścia, optymizmu. Jest mnóstwo zawsze ludzi, ktoś się zawsze kręci. Kiedy się wchodzi przez tą wędkę, przez te drzwi wędki, to jednak to jest takie odcięcie się od innego świata i teraz jest
to wędka. Się udziela tobie też.
Tak,
to się wszystkim udziela.
To jest właśnie taka pozytywna energia. Tak, takie wyładowanie czasami energii. To jest wszystko, więc ja też bym chciała zaprosić i zachęcić młodych ludzi do właśnie do jakiegoś wolontariatu nawet w wędce, bo to jest jednak coś, co pozwala poczuć się tam, gdzie się, że się gdzieś należy. Mhm. Że no jednak przynależę gdzieś i że mogę zawsze pomóc i że mogę pogadać, a nawet jeśli nie chcę się z nikim pogadać, to idę, pogram na gitarze albo usiądę i popatrzę, jak wszyscy chodzą, się śmieją dookoła. Więc to jest takie bardzo, bardzo miłe.
Ola, powiedz. A
właśnie, emocje są bardzo trudne i właśnie, kiedy patrzysz na tę młodzież, na te dzieci, my wszyscy mamy jakieś swoje przeżycia i te osoby mają przeżycie i czasami się aż za dużo bierzesz na siebie i chcesz jakoś ułatwić im, no bo myślisz, jestem większa i dorosła, jest mi, wydaje się łatwiej zrozumieć niektóre rzeczy, problemy, bo mam jakiś swój bagaż doświadczenia, a to jest mały człowieczek i tak chcę jakoś tak, żeby było mu łatwiej, ale niestety jest jakaś droga. Tą drogę ustala Pan Bóg pewnie i my wszyscy musimy iść tą swoją drogą. Możemy tylko po prostu pomóc, gdzieś wesprzeć, gdzieś może poprowadzić, żeby było łatwiej. I ja myślałam, że z tymi emocjami też mi było bardzo ciężko, bo przeżywałam. Wszystko przelewałam na swoją rodzinę, bo też mam dwójkę dzieci, 9 i 6. To są, no, oni też to odczuwają, nie można było tego ukryć po prostu. I jak przychodziłam właśnie do wędki na zebrania, mamy takie zebrania wspólne i za jednym okrągłym stołem, jak wszyscy siadali, to widziałam, że nie jestem sama z tym wszystkim, że każdy to przeżywa po swojemu, każdy mógł coś powiedzieć, każdy mógł właśnie albo być smutny i się nie wstydzić tego. Właśnie nie wstydzić się swoich emocji.
Na początku zawsze spotkania.
Ale to wszystko przychodzi z czasem, bo młodzież i dzieci się wstydzą tych swoich emocji, boją się czasami, czy to jest dobre, czy złe, jak nas ocenią. I ty uczy się po prostu żyć, nie martwić się o co, jak ktoś ci oceni. Dlatego tam wszyscy jesteśmy sobą, w wędce.
I tak się odniosę na koniec do tych wszystkich słów, bo tak Ela tutaj, muszę zareklamować Elę, bo prowadzi u nas warsztaty właśnie z komunikacji. Tutaj ojca pytanie, jak my sobie radzimy z tymi emocjami, że czasami są różne emocje, my też mamy swoje życie i tak dalej, więc my też się ciągle uczymy, tak? No bo człowiek całe życie się uczy. Ważne, żeby się uczył, niektórzy mówią, na swoich błędach. No ja uważam, że lepiej na cudzych niż na swoich, nie? Ale tutaj właśnie uczymy się komunikacji, gdzie nam Ela właśnie to świetnie pokazuje na tych warsztatach. To jest jedna rzecz, tak? Każdy z nas ma, wiadomo, swoje też emocje wewnętrzne, z którymi musi sobie radzić, no bo jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy. A to, co powiedziała Natalia, to jest miejsce, w którym nawet ja nieraz jadąc smutny do wędki z jakiegoś tam powodu, tak? No, w momencie, kiedy te drzwi się otwierają i człowiek przekracza ten próg, to tak jak człowiek by wszedł zupełnie do innego świata, nie? Są zupełnie inne emocje tam, w tym miejscu. Ja osobiście jestem nawrócony 11 lat temu, w tym roku będzie od mojego nawrócenia. Wojtek, prezes, również jest osobą wierzącą. Osoby, które tam przychodzą, w większości no też są wierzące, chociaż powiem szczerze, że są też ludzie, którzy kompletnie nie wierzą z nami, też pracują, tak? I mają podobny system wartości, tak? Więc łączy nas jedna wspólna idea, tak? My też nie wykluczamy tych osób, tak? No bo to jest miejsce dla wszystkich, tak? Mhm. Tak jak zresztą Pan Jezus pojechał do Samarii, tak? To my tak samo działamy, no. Jesteśmy wszędzie. I tutaj, tak jak Natalia powiedziała, tam te emocje po prostu za tymi drzwiami złe zostają. Nawet jeżeli ktoś przychodzi smutny, to wie, że jak przekroczy te drzwi, to za chwilę to się zmieni. Tak? Że ten zły świat zostaje tam i tutaj możemy spróbować rozwiązać te problemy. Nie na zasadzie wrócisz z powrotem i trafiasz tam z tymi swoimi emocjami, tylko pomożemy ci w jakiś sposób poradzić sobie z tym wszystkim. Nie? Więc no, tak to jest tam. Nie? Nikt nie jest sam ze swoimi złymi emocjami. Nie? Jest wysłuchany, nie tak jak ja wcześniej też to powiedziałem, że w domu nie słuchamy dzieci, nie wiemy, co się dzieje w ich głowach. Tutaj staramy się wiedzieć, tak, co jest z kim i dlaczego, żeby pomóc.
To skoro wolontariusze wchodzą w tę przestrzeń wędkową i tak się też zmieniają już na wejściu, to co dopiero te dzieciaki, tak sobie to wyobrażam, które no, mają różnie w domach, prawda? I to o tym
zapraszamy, możecie przyjechać na cały dzień do nas i zobaczyć, jak wygląda dzień w Wędce.
Dokładnie. Patrzę na zegarek, już za 10:07, także czas nam leci bardzo szybko. Zaprosimy może widzów i słuchaczy do telefonowania, do może pytań, ale też
ja
i refleksji. Proszę?
Ja bym chciała jeszcze coś dodać.
Dobrze, ja tylko podam numery telefonów i działamy dalej. One się wyświetlą też na ekranach. Za chwilkę dla tych, którzy słuchają nas w radiu, podaję numery 56 657 0011 albo 12. Zagranica 657 00 13 i 14. Wcześniej 48 56 do Polski i telefonia komórkowa taka 536 600 300. I druga końcówka 400. Młodzież i emocje. Dzisiaj taki temat. Rozmawiamy z wolontariuszami Stowarzyszenia Wędka. Pani doktor.
To między innymi Wędka również współpracowała, tworzyła tygodnie tolerancji, debat na różne tematy. I ja właśnie starałam się wspierać różne debaty. W najbliższą sobotę o godzinie 16 zrobimy taką debatę na temat młodzieży przez internet, przez Zoom. Także jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć, jak mogą wyglądać debaty, w których się słyszymy, w których się nie musimy przekrzykiwać, nie wiem, jakoś walczyć,
rozmawiać.
Tak, tylko potrafimy się usłyszeć, to zapraszamy. Link będzie na stronie
Wędki. A w ogóle Wędkę gdzie można znaleźć w internecie?
Wędka znajduje się pod adresem www.wędka, oczywiście bez polskich znaków, .org lub też, Natalia, Facebook?
Na Facebooku Stowarzyszenie Wędka imienia każdego człowieka. To jest fanpage, tam są zdjęcia, są live robione, co się u nas zawsze dzieje. Zapraszam
do szybkiego. Dzisiaj zerkałem.
To... Ale jesteśmy
do
też
Instagramie. Na Instagramie Stowarzyszenie Wędka. Jesteśmy...
Tak. Jeszcze tak wspomnę, bo Wędka teraz organizujemy taki plebiscyt na... No, w kilku dziedzinach, tak, gdzie można będzie zgłosić osoby do tego plebiscytu. Oczywiście będą też nagrody przewidziane dla tych, którzy głosują, jak również dla tych, którzy w tym plebiscycie wezmą udział jako osoby zgłoszone. Ale o więcej informacji to już odsyłam, tak jak tutaj ojciec zapytał, o stronę. Strona www.wędka.org lub też na naszym fanpage'u na Facebooku.
Lub na Instagramie też będą te informacje.
Tak. I tam są wszystkie informacje na ten temat.
Dostałem do ucha informację, że ktoś nie chciał tutaj na antenie, ale poza anteną pytał, czy w Częstochowie Wędka działa.
Bywamy, jeździmy, oczywiście. Nie mamy stacjonarnego jeszcze nie mamy jako takiego, z tego co mi wiadomo, chociaż wiem, że są ludzie, którzy tam bywają, tak? Ale będziemy działać ogólnopolsko, tak jak tutaj zaznaczyłem, już są prace bardzo zaawansowane nad stworzeniem federacji, która będzie po prostu w całej Polsce. Jesteśmy we Wrocławiu, będzie Warszawa. No, rozrastamy się. No, chcemy, żeby ten projekt wędkowy rozszedł się na całą Polskę, żebyśmy mogli ratować te nasze dzieciaki, no i tym samym ratować też rodziny, które w ostatnim czasie są bardzo mocno narażone na rozpady, na rozwody, na różnego rodzaju inne problemy.
Jasne. Mamy telefon. Halo, prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Adam Kowalewski z Warszawy.
Witamy.
Ja powiem tak, że jestem pedagogiem specjalnym i po prostu działałem też, współpracowałem z dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. I to jest było zawsze takie fajne dla mnie, że te dzieciaki pełnosprawne i niepełnosprawne potrafiłem tak fajnie zintegrować i fajnie to było, że po prostu taka więź pomiędzy nimi, że tak powiem, jakby pojawiła i no jestem właśnie taki, no z taką misją, że bo sam właśnie też jestem osobą niepełnosprawną i zawsze chciałem pomagać znaczy ludziom, dzieciom z postaciami tej niepełnosprawności i właśnie też chcę no też podkreślić, że bardzo taką, żeby na dziecko też jakby wpłynąć na dziecko, żeby na przykład jak ma, widzi, że jest rówieśnik niepełnosprawny, to też mu tak jakoś przekazać, że trzeba, wiesz, więcej cierpliwości temu chłopcu albo dziewczynce okazać i naprawdę też pomiędzy pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi mogą się fajnie takie więzi społeczne jakby zadziać, tak? I chciałem też powiedzieć, że no bardzo też pracowałem w Warszawie z dziećmi niepełnosprawnymi i z autystykami i no to jest bardzo ciężka była praca, ale taka no po prostu bardzo wdzięczna, tak? I zawsze lubiłem jakby no, pracować z dziećmi i no teraz nie pracuję aktualnie, ale mam doświadczenie, bo skończyłem Akademię Pedagogiki Specjalnej i też w Toruniu dziennikarstwo podyplomowo. No i po prostu, no cóż, próbuję jakoś jakby połączyć te dwie, że tak powiem, te dwa fakultety, tak, pedagoga specjalnego i dziennikarza i chcę właśnie w mediach jakby poruszać problemy osób niepełnosprawnych też i bardzo to jest fajne, że po prostu ta wędka właśnie mi się skojarzyło z łowieniem tych ludzi o dobrych sercach i po prostu, żeby promować te wartości, na przykład rodzinne, tak, i bo jeszcze jest tak, że no po prostu działam pro-life w stowarzyszeniach pro-life i jestem właśnie w takiej kampanii też Zbyszek Kaliszuk i Madzia Kaliszuk, Korzekwa Kaliszuk zrobiła taką kampanię, że no pro-life i też jestem w tym takich klipach.
Dobrze, panie Adamie, bo już idziemy w kolejne kierunki, otwieramy, a nie mamy czasu za dużo na to, ale dziękuję za to pokazanie też no tego, że tak jak tutaj skojarzyłem się z Alą, przyjechały dzieciaki z Ukrainy. No, obce dzieci, tak? Trochę bariera językowa, chociaż dzieciaki się dogadają ze sobą. Tutaj Adam wspomniał o dzieciakach z niepełnosprawnościami. Myślę, że nie wiem, czy macie takie doświadczenie też
tak,
w wędce, jak to funkcjonuje.
W wędce są osoby niepełnosprawne i my właśnie w wędce wyznajemy taką zasadę, że jakby każde dziecko, każdy człowiek w wędce jest równy. Więc nieważne, czy to jest osoba niepełnosprawna, czy innego koloru skóry, czy innej jakby właśnie z innego kraju, to wszyscy jesteśmy sobie równi. I my mamy i dzieci, i wolontariuszy niepełnosprawnych, więc u nas wiemy, co to znaczy łączyć właśnie różności
tak,
w jedno.
Ja jeszcze miałem doświadczenie parę lat temu, 5 lat temu, moja koleżanka jest terapeutą i ona prowadzi takie różnego rodzaju terapie sensoryczne. Nie? W Warszawie ma swój gabinet na Woli i kiedyś była po wypadku. Ja tam jako taki wolontariusz pomagałem jej przy niektórych ćwiczeniach z tymi dziećmi. Też miałem właśnie doświadczenie z dziećmi z różnymi fazami autyzmu. Nie? Dla mnie to była taka dosyć cenna lekcja życiowa z tego względu, że zobaczyłem, że można inaczej postrzegać świat niż osoba taka zdrowa, nie? I że ten świat jest wtedy znacznie piękniejszy. Może to też wynikało z tego, że jako osoba wierząca inaczej podchodziłem do tego i nauczyłem się inaczej patrzeć ze swojej perspektywy na wiarę też, nie? Właśnie dzięki tym dzieciom. I tak jak do nas do wędki też przychodzą różne osoby, tak Natalia wspomniała, to też często to też dla nas jest kolejna lekcja, nie? My się też uczymy od tych osób wielu nowych rzeczy, nie? Które wydawałyby się, że wiemy na 100%, co jest co, a okazuje się, że jednak nie. Że jednak możemy się nauczyć od tego właśnie niepełnosprawnego zupełnie czegoś innego, nie? Zupełnie czegoś nowego.
To zwykle tak jest, że my jesteśmy, czy wy jako wolontariusze jesteście dla tych dzieciaków,
młodzieży. A tutaj oni są też dla nas.
A oni są też z perspektywy czasu się okazuje, że stają się nauczycielami, prawda? I znaczy nieświadomie, czy niezamierzenie, ale my się też uczymy, czerpiemy od nich.
Tak.
Też mogłabym dodać, bo moje dzieci też tak się złożyło, że uczestniczyli w przedszkolu takim właśnie specjalistycznym i dlatego, że to było przedszkole, było dwa przedszkole, później po prostu ich połączyli i uważam, że to jest było dobre, bardzo dobre, że dzieci, moje dzieci mieli do czynienia po prostu z dziećmi z niepełnosprawnością i bardzo dużo poznałam matek z takimi dziećmi. Przyjaźnimy się do dzisiaj. Także to jest też bardzo piękne. Moje dzieci nigdy nie powiedzieli mi, że coś jest nie tak albo nie chcą się bawić. Nie, bardzo super po prostu się dogadują do dzisiaj, bawią się i uważam, że to jest, powinno być taka integracja.
Mamy telefon kolejny. Prosimy bardzo.
Halo, cześć Boże.
Cześć Boże.
Ja dzwonię z Bydgoszczy, jestem babcią. I po prostu tak, mój wnuk, czy w ogóle w Bydgoszczy też jest takie właśnie ta wędka?
Jeżeli mogę odpowiedzieć od razu, to tak. Działamy już w Bydgoszczy. Tak. Działamy w Bydgoszczy, jest projekt na moście, most, z tego co Młyn, przepraszam.
Młyn,
ja
dobrze.
Za dużo na młynie, tak? Także będziemy bardzo widoczni w niedługim czasie.
Że mam nadzieję, że pod koniec, może w drugiej połowie stycznia również zrobimy krąg dialogowy na temat młodzieży na młynach w Bydgoszczy. Jeśli też chce pani się dowiedzieć, kiedy będziemy w Bydgoszczy, to też wszystko będzie na naszym fanpage'u zawsze, gdzie jesteśmy, kiedy jesteśmy i jaką akcję tam będziemy prowadzić, więc zapraszamy.
Tak, najlepiej na Facebooka. Jeżeli ma ktoś od pani z rodziny Facebooka, to najlepiej.
Na pewno mają, bo ja dzwonię dla wnuka, nie?
A, właśnie.
Tak.
To bardzo chętnie...
Znajdzie wędkę na Facebooku i wtedy razem sobie pooglądacie.
Bardzo chętnie z pani wnukiem się poznamy.
Wiecie.
Dobrze, jest naprawdę dobrym dzieckiem, a trochę się właśnie pogubił. No, skończył szkołę właśnie ogólniaka u Selezjan i po prostu na razie ma takie zawirowania jakby małe, nie? Ale myślę, że
to ja pani,
odnajdzie się.
To nie? Ja pani coś powiem. Nie on pierwszy i nie ostatni pewnie się w życiu pogubił, ale to nie jest problem. To nie jest problem.
Tak.
To wie pani, to wszystko w rękach Boga, ale myślę, że on wie, co robi w danym momencie.
Aha, dobrze.
Panie Zbito, czyli jest jasna sprawa. Szukamy.
Tak, jasna sprawa, tak. Jest.
Szukamy na Facebooku i zapraszamy.
Dziękuję.
Wszystkiego
bardzo
dobrego.
Szczęść Boże.
No właśnie, od razu konkretna informacja, odpowiedź. Wracając jeszcze do dzieci z niepełnosprawnościami, ja może nie pamiętam już tych czasów, a może trochę pamiętam, czy to w Polsce, czy gdzie indziej, gdzie dane mi było być. Bardzo często te dzieci były pochowane w domach, prawda? No, czasem się... Nie wiem, spędzałem wakacje u babci na przykład na wsi, w małym miasteczku, o teraz małe miasteczko to jest, to my jako też dzieciaki otwieraliśmy oczy, kiedy się dowiedzieliśmy, że tam jest jeszcze nie troje, tylko czworo na przykład rodzeństwa. Nie, że no, po prostu był ktoś tam w jakimś pokoju trzymany, mówiąc takim brzydkim językiem.
I też
trochę się, nie wiem, ludzie wstydzili, tak, że jest ktoś z niepełnosprawnością. Dzisiaj nie tyle, że się tym epatuje, czy emanuje, ale no, to jest ktoś, kto jest naszym bratem, tak, i od którego też się dużo uczymy.
To też może wynika z tego, że kiedyś ogólnie z takiej natury, z tej społecznej naszej, nie, że ludzie się wstydzili, być może, że mają chore dziecko. Nie? Teraz ta świadomość społeczna troszeczkę też już jest inna. Tak? Druga rzecz, no wiadomo, media, to wszystko też zrobiły swoje, też dobrą robotę, że pokazują. W niektórych krajach jest zakazane pokazywać uśmiechnięte dzieci z Downem, nie? Z zespołem Downa. Chyba bodajże we Francji, jeżeli się mylę, to...
Niech tak, jakaś akcja.
Jest akcja, nie? Bo tam jest w ogóle nie można pokazać takiego dziecka, nie? Gdzie jak poszukamy sobie w internecie dzieci z zespołem Downa, które są uśmiechnięte, no to tam widać czystego Boga w nich, nie? To jest po prostu najczystsza istota, jaka może być, nie? A tego się zakazuje i to też, no, żyliśmy w kraju komunistycznym, może to też z tego wynikało, tak? No nie było to w żaden sposób przez państwo w tamtych latach też jakieś promowane, tylko było negatywne, tak? Były te dzieci na pewno w jakichś sierocińcach, jakichś innych ośrodkach, tak jak tutaj ojciec wspomniał, no rodzice może sami się wstydzili też. Teraz ta świadomość społeczna już troszeczkę jest inna. Nie? Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. No.
Przerwałem tutaj pierwszemu naszemu widzowi czy słuchaczowi Adamowi, ale on właśnie wspomniał o takiej akcji, którą państwo Kaliszukowie robią. Nagrywają filmiki pokazując historię osób. No, ciężko czasem poranionych przez chorobę, przez niepełnosprawność, pokazują ich jako tych, którzy żyją, którzy funkcjonują, którzy są częścią społeczeństwa, prawda? No i są blisko nas. Ale zanim jeszcze kolejny telefon, to też takie pytanie, żebyśmy tego nie zostawili. Jak emocjami zarządzać, czy jak się uczyć zarządzać? Może do pani Elżbiety. Co zrobić, żeby w ciągu tych 90 sekund, kiedy się emocja pojawi, przyjąć odpowiednią postawę wobec tej emocji, tak? To odrzucam, a za tym idę.
To ja robię tak, że żadnych emocji nie odrzucam. Właśnie je przyjmuję. Zauważam, że one przychodzą i jeśli to są te trudniejsze emocje, czasem wzburzone o wielkiej sile, no to moim zadaniem jest pozwolić jej odejść. Właśnie nie dokarmiać różnymi trudnymi myślami, nie nakręcać, nie wzmacniać, tylko pozwolić odejść i zobaczyć, jaka tam jest potrzeba, o jakiej no, pięknej perle ta emocja mi mówi. I to jest taki proces dawania sobie empatii. Kiedy nie znałam właśnie komunikacji empatycznej, porozumienia bez przemocy, to miałam dwie drogi. Albo obwiniać kogoś, albo obwiniać siebie. Teraz mam cztery. Mam wybór, mam drogę takiego miłosierdzia do siebie i miłosierdzia do tego drugiego człowieka. Więc to naprawdę wzbogaciło tak... właśnie ten wybór, nie? Że ja nie muszę ani siebie obwiniać, ani kogoś obwiniać. Nie, nie muszę szukać winy, nie muszę wchodzić we wstyd. Nie? Tylko mogę zobaczyć, że tam, jeśli na przykład przychodzi złość, to ona jest o czymś, bo ja bym chciała współpracy, albo chciałabym być brana pod uwagę, albo chciałabym być usłyszana. I co ja tak naprawdę mogę zrobić wtedy z tym, nie? Że ja mogę puścić tą moją wymarzoną strategię, ten mój pomysł na realizację tego, bo ten ktoś mi pokazuje, że jego potrzeby też są ważne, nie? I jak ja zobaczę moje potrzeby, zobaczę twoje potrzeby, no to mogę wtedy znaleźć to wspólne rozwiązanie, gdzie oboje będziemy mieli te potrzeby zaspokojone. Nikt nie musi przegrać, nie? Więc to jest takie właśnie uchwycenie, przyglądanie się sobie, to jest droga samoświadomości, nie? Żeby właśnie być świadomym siebie, nie?
Długo się tego uczy, bo to ja nie wiem, czy my się tego chcemy w ogóle uczyć. Pani w jakiś sposób jako
ja
no, specjalista też, ale który jakoś uczy tego innych, prawda? Czy w jakiś sposób pomaga. Ale czy my jako ludzie tacy żyjący, czasem goniący za codziennością, przeżywający w bardzo szybkim tempie każdy dzień, czy my sami jesteśmy tak skonstruowani, że potrafimy jakoś to zracjonalizować sobie, tak? Czy żeby powiedzieć, no to jest to, to się wzięło z tego, to idę dalej, nie?
Warto szukać i zobaczyć, że można się tego nauczyć i jak można się nauczyć. To trzeba jednak trochę wyćwiczyć, ponieważ byliśmy ja wcześniej 45 lat ćwiczona w innych nawykach, nie? Więc teraz wybudowanie nowych nawyków, mimo że sama konstrukcja porozumienia bez przemocy jest bardzo prosta, bo to są cztery kroki. Obserwacja, uczucie, potrzeba i prośba. Natomiast wprowadzenie tego w życie, nie? Wprowadzenie w nawyki, no jest jednak taką drogą trudniejszą. Łatwo nam jest czuć złość. My lubimy czasem czuć złość i doładowywać się tą złością, nie? Albo wpadać w smutek. Kiedyś wpadałam w smutek, nie? I siedziałam sobie ileś, nie? Czasem...
Karbiłam ten smutek.
Tak, tak.
Bardziej.
Czasem jest tak, że nie lubimy czuć różnych emocji, nie? Bezsilność to jest emocja, którą wiele ludzi ma wypartych. Woli czuć złość niż bezsilność, nie? Zazdrość. Przez wiele lat miałam tak wyparte, że tak powiem, pod dywanem. chowałam, nie? A teraz odzyskałam moją zazdrość, nie? I co ja z zazdrością mogę zrobić? Ja mogę, to jest fantastyczne uczucie pokazujące mi, że to, co ten drugi człowiek jakoś ma, to ja cenię i ja mogę zobaczyć, co jest dla mnie wtedy wartością, nie? O co chodzi, że ja doceniam jego jakąś działalność albo właśnie coś, co, nie wiem, jest jakoś piękne, co stworzył. I to mi pokazuje, że ja mam w sobie jakieś nasiono tego, że ja to też w sobie noszę i że ja to mogę rozwijać. Nie? I ja nie muszę temu człowiekowi, nie wiem, stwarzać jakiejś przykrości, tylko ja mogę zobaczyć, że to jest we mnie i ja mogę też za tym pójść.
Mhm. A taka kwestia jeszcze jak tłumienie emocji i wybuchy później.
Tak, no to jest to, co zazwyczaj robimy, czyli nie odczytujemy tych listów, tylko zamiatamy pod dywan, zamiatamy, tam się nazbiera i potem przychodzi kropla, która przelewa i wybucha. Nie? I ta kropla jest, wybuch jest nieadekwatny do tej kropli, nie? I zobaczenie i jakby czyszczenie na bieżąco tego, bycie w świadomości, to jest to, co możemy robić, czyli zadbać o to, no choćby na przykład w ignacjańskim rachunku sumienia codziennym, zadbać o to właśnie wyczyszczanie bieżące, nie?
Młodzież i emocje, o tym dzisiaj rozmawiamy z wolontariuszami Stowarzyszenia Wędka. Mamy 8 minut jeszcze, więc mało czasu nam zostało, ale chciałbym zapytać jeszcze też was z doświadczenia tej codzienności wędkowej, z jakim, nie wiem, uczuciem, z jakimi emocjami najtrudniej się zmierzyć? Takie, czy są takie, które jak słyszycie, no to będzie to, To może ktoś inny, bo ja tego nie ogarnę.
Ja witam wszystkie uczucia z otwartością, z oczekiwaniem, z gotowością, ciekawością. Dla mnie nie ma uczuć zakazanych.
Ja podobnie. Po to jesteśmy w wędce chyba, żeby, żeby się z tym spotykać. No. Jakbyśmy nie chcieli, to tak jak z lekarzem, który ucieka przed chorym. Wiedział, że będzie spotykał się z chorobami, nie? Więc musi mieć świadomość, że zostanie zarażony. Tak samo i my. Jesteśmy tutaj i nie wiemy, jakie emocje nas spotkają dzisiaj, tak? Czy też jutro. Więc mamy tego świadomość, że no niestety, no, jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i sami się zdecydowaliśmy na to, tak? Więc wszyscy są, czy to będzie radość, czy to będzie smutek, no wzięliśmy to z dobrodziejstwem inwentarza, jak to mówią, nie? To tak samo jak ksiądz w konfesjonale trafia się osoba i też spotyka się z różnymi tam emocjami, też nie ma wyboru, nie? To podobnie my też nie mamy wyboru.
Uprzedziłeś moje pytanie kolejne, czy jest tak, że no wiecie, że ktoś na przykład lepiej sobie radzi w takim czy innym przypadku, czy w takiej czy innej sytuacji, czy sobie jakoś też...
Wymieniamy się.
Wymieniacie, ale mówicie, no on to lepiej zrobi.
Czasem jest tak, że no jest telefon do mnie, przyjedź na jakąś tam rozmowę, tak, na mediację między rodzicami, a nastolatką, na przykład, tak, albo jakąś sytuacją. Także to...
Każdy ma swoje talenty.
Tak.
I z nich korzysta.
Dobrze, że je nazywacie też, tak. Nie? To też jest ważne.
Jest to możliwe.
To jest podstawa.
One były nazwane, chociaż nowo się pojawiają też talenty.
Tak. My też odkrywamy właśnie...
Natalka w jednej szufladce i otwieramy szufladkę, wtedy wychodzi Natalka.
Tak. No i też mi się wydaje takie wybaczenia też, bo bardzo często ciężko wybaczać. I ta złość jest, kumuluje się, a wystarczy czasami po prostu jakoś w inny sposób popatrzeć i wybaczyć i wtedy jest dużo, dużo lżej. Nie trzymać tej złości do innej osoby, dlatego że jeżeli coś się wydarzyło, to też była jakaś przyczyna i ten człowiek też pewnie coś przeżył, dlatego tak się zachował. I najlepiej po prostu wybaczyć. Jest dużo, dużo łatwiej żyć.
Mhm. Tak.
Wędka, tak jak mówiliście na początku i też tym trochę będziemy podsumowywać, to jest wszyscy wiedzą, co to jest wędka i po co jest wędka. A powiedzcie mi, młodzi, którzy się u was pojawiają, oni chętnie przyjmują taką pomoc w postaci wędki właśnie? Czy mówią, nie, ja tu chcę rybę dostać to już od razu, żeby
różnie.
Się nie męczyć.
To jest różnie.
Wydaje mi się, że po wytłumaczeniu, na czym właśnie polega wędka i co my chcemy im dać i czego my chcemy ich nauczyć i co właśnie chcemy, żeby od nas czerpali, to większość jednak rozumie, po co dajemy im możliwość, a nie już coś zrobionego.
Ale są też takie przypadki, jak nasz kolega, tutaj nie będę akurat mówił imienia, bo może sobie tego nie życzy, który był w wędce przez jakiś czas jako młody chłopiec. Potem gdzieś jego życie, tak jak tutaj do tej pani może się zwrócę, która z Bydgoszczy dzwoniła, gdzieś to jego życie się pogubiło. A teraz od niedawna jest z nami i być może właśnie to jego świadectwo powrotu do tego normalnego życia, nie? Bo to się też wiązało z pewnymi konsekwencjami w jego życiu, które on poniósł, tak? No to teraz będzie też takim może... bardzo pomocne będzie to, żeby pozyskać i wyłowić następnych, którzy będą patrzyli na niego w taki sposób, wiedząc, jakie mają sami problemy i wiedząc, jakie on miał problemy, będą mogli zobaczyć, przepraszam, siebie, tak? Więc jest łatwiej też na pewno z takimi ludźmi pracować. Ale są takie przypadki, że się ludzie też gubią i odsuwają od wędki, nie? Że uciekają po prostu w... pochłania ich ten świat, że tak powiem. Nie?
Zadałem to pytanie, bo też wspomniałeś, Marku, wcześniej o tym, że bardzo często pomocy potrzebują dzieciaki, młodzież z dobrych rodzin tak zwanych, czyli takich, które raczej wszystko mają, wszystko dostają. Rodzice sobie odhaczą, to jest. I jak takich nauczyć tego, że no, nie będziesz miał od razu może wszystkiego, będziesz sobie musiał zapracować. Tutaj przychodzą mi też na myśl rozmowy z bezdomnymi na przykład, różnymi osobami, czy to w Polsce, czy gdzie indziej. Wielu z nich nie chciało normalnego życia takiego cywilizowanego, bo oni gdzieś tam się tułali może, ale im to w jakiś sposób odpowiadało i też znaleźli zawsze ludzi, którzy coś tam dali do jedzenia, dali jakieś pieniądze, dali jakieś środki, więc nie chcieli tej wędki, ale chcieli mieć może tą rybę taką trochę brzydko pachnącą, ale mieli, jednak coś mieli.
Często tak jest, że właśnie osoby nie chcą tej pomocy w postaci wędki, tylko chcą rybę, tak? No, są postawa roszczeniowa, tak? No, ale to temat, myślę, że na inne spotkanie. Tutaj można by było też temat rzekę z tego stworzyć. A propos dzieci z dobrych rodzin. One są, teraz jest promocja w ogóle w mediach społecznościowych, nie tylko, niestety tego zła. No, zło nazywa się dobrem, a dobro złem, przeinacza się całkowicie system wartości, tak? Gdzie, no, wszyscy wiemy, jak jest, tak? Jest, co jest promowane w mediach. Więc dzieciaki z tych bogatych rodzin często są zafascynowane właśnie tym złym światem. Często są zafascynowane tym, co tam się dzieje, bo to jest piękne, świecące i bogate, nie? I dążą do tego. Często też chcą być postrzegane jako gangsterzy, nie mając pojęcia nawet o tym środowisku. Nie? I potem z tego tworzą się problemy następne. Nie? Więc tutaj myślę, że tutaj bardzo dużo złej roboty właśnie robią też media, tak, które są. Ale no, jak trafiają do nas, no to wśród naszych ludzi też są ludzie, którzy wyszli z tamtego świata. I mają naprawdę potężny bagaż doświadczeń, którym się chętnie dzielą, nie? I często takie osoby potrafią posłuchać, nie? Że jednak nie warto zobaczyć na przykładzie danej osoby, nie? Czyli uczą się na cudzych błędach. Wtedy jest dobrze. A jak się nie nauczą, no to czekamy, jak wrócą.
Dobrze, jeżeli się nauczą.
Tak.
Kochani, kończymy, bo nam minutka została. Dla Państwa informacja wędka.org, tak?
Tak, ulica...
Wędka, bez wędka, polskich znaków, wędka.org. W Toruniu ulica...
Sukiennicza 7.
Sukiennicza 7.
Jest wejście, którego nie sposób przegapić.
oklejone,
oklejone zabawkami, więc zapraszamy wszystkich.
A ten busik jeszcze funkcjonuje?
Tak, jasne.
Busik, tak, jeszcze mamy autobus miejski, Uczuś, który właśnie się nam remontuje, troszeczkę jeszcze takie są opieszałe te rzeczy. No, on jeździ, ale mamy tam problemy, teraz jeszcze musimy go przystosować do dodatkowych jakichś naszych działań, także będziemy jeszcze przemierzać Toruń miejskim autobusem, ale zapraszamy wszystkich, ulica jeszcze raz Sukienicza 7, Toruń. Kto chce, to niech wpada.
A kto spoza Torunia, to
też może przyjechać.
Zapraszamy i na fanpage na Facebooku Stowarzyszenie.
I na dialog.
Wędka.
Krąg dialogowy w sobotę.
A link na stronie Wędki.
Tak, jest na stronie Wędki.
Zapraszamy. Tam jest dużo bardzo fajnych informacji, także zapraszamy i myślę, że one mogą być też inspiracją dla innych. Bardzo dziękuję. Dziękuję gościom.
Dziękuję.
Mam nadzieję do zobaczenia w tej przestrzeni albo w innych przestrzeniach naszych medialnych.
Zapraszamy też do nas. Telewizję. Zobaczycie, jak sobie radzimy.
I oczywiście dziękujemy Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Na wieki wieków.